Wydawnictwo Niegrzeczne Książki przedstawia książkę Vicki Land pod tytułem Nie dla mnie. Czytają Anna Wilk i Artur Ziajkiewicz. Vicki Land. Nie dla mnie. Wiek jest kwestią umysłu, nie materii. Jeśli ci nie przeszkadza, to nie ma znaczenia. Mark Twain. Rozdział pierwszy. Valentina. Kup tongi. Przetarłam oczy i nachyliłam się nad karteczką przyklejoną do lampy tuż obok kanapy, na której zasnęłam. Chyba coś mi się przywidziało. A jednak nie. Stało tam jak byk. Kup tongi. Tyle, że zapisane nie moim pismem. Uśmiechnęłam się i odkleiłam żółty kwadracik z dziewczęcego klosza z frędzlami, który przechylił się pod wpływem mojego ruchu. Sięgnęłam ku niemu odruchowo, żeby go poprawić, ale rozmyśliłam się i cofnęłam rękę. Ryana straszliwie irytowały takie drobiazgi jak przekrzywiony klosz lub obraz. Zostawiając lampę w takim nieidealnym stanie, poczułam satysfakcję, że się z nim rozwiodłam. Właściwie to mój były mąż nie znosił tej lampy. Jako posłuszna żona umieściłam ją w sypialni dla gości, ale już następnego dnia po wyprowadzce Ryana odkurzyłam i przeniosłam do salonu. A potem kupiłam kilka poduszek z frędzlami, których też nie cierpiał. Wstałam i poczułam tępy, pulsujący ból w głowie. Brrr, kac powinie. Powlokłam się do kuchni po kawę i dwa paracetamole, których bardzo potrzebowałam. Po drodze znalazłam kolejną karteczkę przylepioną do drzwi wejściowych. Załóż konto na match.com. Odkleiłam żółty kwadracik i zmięłam go w dłoni razem z poprzednim o majtkach. Miałyśmy wczoraj wieczór filmowy z Eve, moją najlepszą przyjaciółką. Raz w miesiącu spotykałyśmy się, żeby wypić butelkę wina lub dwie i obejrzeć film. Robiłyśmy to od ostatniej klasy liceum, ale o tak wczesnej porze nie potrafiłam zliczyć, ile lat ma nasza tradycja. Wszyscy wiedzieli, że mam lekką obsesję na punkcie karteczek samoprzylepnych. Zwykle przylepiałam je na drzwiach, łazienkowym lusterku lub desce rozdzielczej samochodu, czyli prawie wszędzie. Zgniatanie w dłoni papierka po zrealizowaniu danego zadania dawało mi poczucie, że osiągam cele. Teraz w moim mieszkaniu żółtych kwadracików było 4 razy więcej niż zwykle. Pomagały mi w nauce. Przygotowywałam się do egzaminu nauczycielskiego z języka włoskiego i rozlepiałam po całym domu mnóstwo karteczek z przetłumaczonymi frazami. Najwyraźniej moja najlepsza przyjaciółka włączyła się do akcji, zanim zostawiła mnie zeszłego wieczoru nieprzytomną na kanapie. Na lodówce znalazłam karteczkę „Prześpij się z kimś”. Przynajmniej zapisała czynności po kolei. Najpierw miałam kupić tongi, potem założyć konto na match.com, a na koniec zapewnić trochę rozrywki swojej wewnętrznej abstynentce seksualnej. Dopiero po kilku godzinach odnalazłam ostatnią karteczkę Eve na lustrze w łazience. Brunch z moją wspaniałą, najlepszą przyjaciółką. Niedziela, południe, Capital Grill na 73. Powinnaś się umówić z Liamem. Co drugą niedzielę wybierałyśmy się z Eve do innej restauracji. Prowadziła francuskie bistro na Upper East Side, więc lubiła sprawdzać menu i ceny u konkurencji, a jednak teraz nie wydawała się tym szczególnie zainteresowana. Z Liamem? Masz na myśli naszego kelnera? Tak. Ile on ma lat? 20? Eve podniosła do ust kieliszek różowego martini. Moje wibratory są starsze od niego, napiła się. Ale przekroczył wiek przyzwolenia. Pewnie wyrzuciłabym te starocie, gdybym zabrała go ze sobą do domu. Założę się, że dostaje erekcji na zawołanie, pstryknęła palcami. Baczność, Liamie? Zachichotałam. Najpierw musiałabyś wyrzucić Toma, zanim przyprowadziłabyś do siebie tego młodzieńca. Nie kuś mnie. Mój mąż zasnął wczoraj o 20 na fotelu. Jaka przyjaciółka pozwala swojej najlepszej przyjaciółce poślubić starego faceta? Jakby ktokolwiek mógł was powstrzymać, nawet gdybyśmy rzeczywiście uważali, że nie powinnaś była go poślubić. ale nikt nie wpadł na taki pomysł. Poza tym, któż inny do diabła by z tobą wytrzymał? Ucieszyliśmy się, że nie umrzesz jako stara panna. A propos starych panien, nawet nie zaczynaj. Umówiłaś się już z Markiem? To tylko przyjaciel, który chce się z tobą przespać. Dopiero co wysechł atrament na moich papierach rozwodowych. Minęło 18 miesięcy. Naprawdę? Zdziwiłam się w myślach. Styczeń, luty, marzec, kwiecień? O rany, rzeczywiście, jak ten czas leci. 18 miesięcy to wcale nie tak dużo, zaprotestowałam. Wcześniej byłaś w separacji przez 2 lata, zauważyła Eve. Kiedy ostatnio uprawiałaś dobry seks? Jak to się stało, że znów mówimy o moim życiu erotycznym, a właściwie jego braku? Eve zaczęła mnie namawiać na randki, gdy tylko Ryan spakował swoje rzeczy do ciężarówki firmy przeprowadzkowej. Chciała dobrze, ale ostatnio jej namowy stały się nieco natarczywe. Kiedy, Val? Zignorowała moją sugestię, by zmienić temat. 2,5 roku temu? Właściwie to... Bawiłam się makaronem na talerzu. Jeśli pytasz o dobry seks, to niestety ponad 10 lat temu. Ryan nie był później jakoś szczególnie namiętny. Do naszego stolika znów podszedł bardzo przystojny i młody kelner. Mają panie ochotę na coś jeszcze? Zapytał, patrząc prosto na mnie. Nie zaczęłam co prawda randkować, ale mogłabym przysiąc, że ze mną flirtuje. Jakiś deser? Może coś słodkiego? Jest naprawdę uroczy, pomyślałam. Odparłam. Właściwie to się już najadłam, dziękuję. Na mój koszt. Czy zdołam panie na coś skusić? Proszę pozwolić się zaskoczyć. Czasem odrobina ciekawego smaku może pobudzić apetyt. Nigdy nie wiadomo. Spojrzałam na jego umięśnione, wytatuowane przedramiona i zapragnęłam, żeby to wszystko powtórzył. Jasne, wybąkałam. Może wezmę coś na wynos dla Ryana. Najpierw zniknął uśmiech z twarzy kelnera, a potem on sam. Dlaczego to zrobiłaś do diabła? Zrugała mnie Eve. Co? Wspomniałaś o innym mężczyźnie, facetowi, który cię podrywał. Przecież mówiłam o moim synu. Chyba przyjedzie z uczelni na weekend. Nie miałam na myśli mojego byłego męża dupka. Wiem, ale ten seksowny kelner tego nie wie. Co z tego? Nie sądzisz chyba, że umówiłabym się z 20-latkiem? Dlaczego nie? Nie musisz od razu za niego wychodzić. Musisz się otworzyć, Val. Jestem otwarta, tylko nie poznałam jeszcze nikogo ciekawego. Wyraz twarzy Eve mówił mi, że nie wierzy w te bzdury. I miała rację. Od rozwodu nawet nie próbowałam nikogo poznać. Szczerze mówiąc, przerażała mnie perspektywa randkowania. Ostatnio umówiłam się na randkę w 8. klasie, kiedy Jimmy Markham zabrał mnie na tańce z okazji zakończenia szkoły. W liceum chodziłam już z Ryanem. Stresuje mnie to całe randkowanie, nie mam w tym żadnego doświadczenia. Podniosłam serwetkę z kolan, czując, że zbiera mi się na kichanie. Hapsik! Na zdrowie. Eve pochyliła się ku mnie i położyła swoje dłonie na moich. Wiem, kochanie, ale im dłużej będziesz zwlekać, tym trudniej ci będzie zrobić ten pierwszy krok. Za dużo się nad tym zastanawiasz. Opłaciłyśmy rachunek i ruszyłyśmy na parking, trzymając się za ręce. Kiedy dotarłyśmy do mojego Volkswagena Rutana, Eve pokręciła głową z dezaprobatą. Musisz kupić nowy samochód. Co? Dlaczego? Mój srebrny SUV był w świetnej formie. Volkswageny są fajne. Tak, ten, którym starszy brat Larry Mayer podjeżdżał pod budynek naszego liceum, był fajny. Może hipisowski autobus albo garbus kabriolet jeszcze dałby radę, ale to... To minivan. Wygląda, jakbyś woziła nim dzieciaki na treningi piłkarskie, a potem wracała do domu, żeby przyrządzić mężowi obiad. Właśnie tak go używałam. Używałaś. Masz go od 10 lat, na litość boską. Twój syn od 3 lat jeździ własnym autem. Nie sądzę, żebyś miała jeszcze go wozić minivanem na zajęcia. Nieważne, to tylko samochód. Chcesz pójść jutro do kina? Zapytała. Nie mogę, przygotowuję się ze znajomymi do egzaminu. To do zobaczenia w następną sobotę. Zmrużyłam oczy. Przyjeżdżasz do nas na grilla z okazji Dnia Pamięci, przypomniała. O kurczę, to już koniec maja. Niestety mój kalendarz jest zapełniony aż do czerwca. Mądrala. Eve pocałowała mnie w policzek. Podeszła do swojego BMW, zaparkowanego kilka miejsc dalej, i krzyknęła do mnie przez ramię. Swoją drogą, zapisałam twój numer telefonu na rachunku dla tego seksownego kelnera. Dobranoc, Valentino. Dobrej zabawy. Posłała mi szeroki uśmiech, wsiadła do samochodu i przejechała obok, machając mi ręką na pożegnanie. Nie miałam pojęcia, czy mówi poważnie. Oby żartowała. Następnego ranka po włączeniu telefonu zobaczyłam dwa nieodebrane połączenia z nieznanego numeru i SMS-a od Marka. Mark, co dziś jemy? Chińszczyznę czy włoskie żarcie? W sobotę była jego kolej na ugoszczenie naszej grupy, a zgodnie z umową gospodarz zapewniał kolację. Mark mieszkał w Edgewater, tak jak ja. Pozostała dwójka, Desiree i Allison, mieszkały po drugiej stronie rzeki na Manhattanie. Valentina, wiesz, że moje panieńskie nazwisko to Di Giovanni? Nigdy nie wybiorę muszu zamiast klopsików. Mark, Di Giovanni, tak? Znacznie seksowniejsze niż Davis. Powinnaś go używać, bardziej ci pasuje. Czyli włoska kuchnia. Do zobaczenia o 17:00. Był naprawdę miłym facetem i nasza przyjaźń z łatwością mogła się przerodzić w coś więcej. Mieliśmy ze sobą dużo wspólnego. Oboje byliśmy rozwiedzeni, mieliśmy dzieci w tym samym wieku i dość późno postanowiliśmy zostać nauczycielami, ale jakoś nie potrafiłam go sobie wyobrazić jako swojego mężczyzny, chociaż tak naprawdę nawet się nie starałam. Nie miałam jednak wątpliwości, że mu się podobam. Eve też tak uważała. Mój telefon zawibrował, gdy nalewałam sobie poranną kawę. Znów ten nieznany numer, już trzeci raz. Odrzuciłam połączenie i napisałam SMS-a do Eve. Valentina, naprawdę dałaś wczoraj mój numer temu kelnerowi? Odpisała, jeszcze zanim zdążyłam zapewnić sobie pierwszą dawkę kofeiny. Eve, nie, ale możliwe, że przypadkiem podałam twój numer komuś innemu. Valentina, przypadkiem? Jak można przypadkiem podać komuś numer telefonu? Eve, obiecaj, że nie będziesz zła. Zadzwoniłam do niej. Co zrobiłaś? Zapytałam, gdy odebrała. Zacznijmy od tego, czego nie zrobiłam. No dobra, nie podałam twojego numeru temu kelnerowi. Już mi to napisałaś. Wiem, chcę tylko zaznaczyć, że nigdy celowo nie podałabym nikomu twojego numeru telefonu bez twojej wiedzy. Domyśliłam się, że musiała coś przeskrobać, skoro bała mi się o tym powiedzieć. Co zrobiłaś? Przypadkowo umieściłam twój numer telefonu na match.com. Co takiego? Nie chciałam go upubliczniać. Pomyliły mi się ustawienia. Kto do diabła tworzy serwis, na którym kolor czerwony oznacza aktywny, a zielony nieaktywny? O czym ty mówisz? Nie założyłam konta na match.com. Ale już je masz. Proszę powiedz, że tego nie zrobiłaś. Ścisnęło mnie w żołądku. Ja nie, przerwała. Już prawie mi ulżyło, kiedy dodała, nie chciałam. Powiesz mi wreszcie, co przeskrobałaś? Wczoraj wieczorem po powrocie do domu założyłam ci konto na match.com. Umieściłam tam wszystko, co trzeba, ale nie chciałam upubliczniać twojego profilu. Przynajmniej nie od razu. Pomyślałam, że jeśli ci wszystko ułatwię, to może dasz portalowi szansę. Miałam z tobą o tym porozmawiać przy grillu. Nie chciałaś go upubliczniać, ale to zrobiłaś? Niestety nie to jest w tym wszystkim najgorsze. Może być coś gorszego? Wiesz, nie miałam pojęcia, że będzie widoczny. Założyłam ten profil tak dla żartu, żeby ci go potem pokazać. Boże, pobiegłam do laptopa i otworzyłam go. Co tam napisałaś? Spokojnie, konto było aktywne tylko przez godzinę. Już je zablokowałam. Ale zdążyło zainteresować całkiem sporo mężczyzn. Zorientowałam się dopiero, gdy zaczęłam dostawać wiadomości na skrzynkę mailową. Co tam napisałaś? Krzyknęłam. 37-letnia rozwiedziona matka jednego dziecka szuka niezobowiązującego pieprzenia, aby wrócić do gry. Proszę powiedz, że żartujesz. Chciałabym, żeby tak było. Tydzień później mój telefon wreszcie ucichł. Pewnego wieczoru, siedząc na kanapie z lampką wina, zdołałam zebrać się na odwagę, żeby spojrzeć na profil, który przygotowała dla mnie Eve. Coś, co zawsze chciałaś zrobić – pojechać do Włoch. Ulubiony kolor, ciemnoróżowy, nie taki jak wata cukrowa czy lody truskawkowe. Fuksja. Im odważniej, tym lepiej. Upiłam łyk wina i uśmiechnęłam się. Rzeczywiście właśnie tak bym napisała. I w całkiem nieźle się sprawdziła w udawaniu mnie. Ulubione powiedzenie. Una cena senza vino e come un giorno senza sole. Uśmiechnęłam się szerzej, bo nie dość, że dobrze trafiła, to jeszcze jej się udało poprawnie zapisać całe zdanie po włosku. Posiłek bez wina jest jak dzień bez słońca. Tak lubił mawiać mój ojciec. Po jego śmierci zamówiłam dwa drewniane szyldy z tymi słowami. Jeden do swojej kuchni, a drugi dla matki. Opis fizyczny. 1,70 m, wąska talia, krągłości tu i ówdzie, oliwkowa karnacja, długie, ciemne, kręcone włosy, które obsesyjnie prostuję, chociaż moje loki wyglądają wystrzałowo, i niebieskie oczy, które są jedynym prezentem genetycznym od mojej mamy. Moja najlepsza przyjaciółka prosiła, żebym przekazała, nie będziesz mógł oderwać od niej wzroku, obiecuję. Wiek 29 plus 8, ale kto by się przejmował szczegółami. Kogo szukam? Oczywiście tego jedynego. Mój idealny partner? Między 25 a 38 rokiem życia, wysoki, mądry, zabawny, uwielbia podróżować, potrafi tańczyć, bo ja nie umiem. W drodze wybiera malownicze trasy, ma wybredne podniebienie, nie nazywa się Ryan, ma zabawny nick. Moimi faworytami są niki typu Król Canilingus. Opublikowała kilka moich zdjęć i je podpisała. Na pierwszym z podkulonymi nogami skakałam w bikini na bombę z trampoliny do basenu Eve. Trzymałam się za nos, a moje włosy powiewały w powietrzu. Z profilu widać było mój uśmiech. Uznałam to zdjęcie za całkiem zabawne. Sama bym go nie wybrała, ale miało swój klimat i mi się podobało. Eve podpisała je słowami, nie boję się latać. Drugie zdjęcie zostało zrobione w liceum Ryana na uroczystości zakończenia szkoły. Miałam na sobie czarno-białą sukienkę w kwiaty z górą wiązaną na szyi i odkrytymi plecami, w której moje piersi wyglądały na większe, oraz biały kapelusz przeciwsłoneczny z szerokim rondem, które zakrywało prawie całą moją twarz z wyjątkiem ust. To był wietrzny dzień, więc przytrzymywałam rondo dłonią. Widać było spod niego tylko jaskrawo-czerwoną szminkę i uśmiech od ucha do ucha. Podpis pod zdjęciem brzmiał, to ja, dumna matka. Ostatnie zdjęcie przedstawiało mnie i Eve z czasów liceum. Musiało zostać zrobione w pierwszej lub drugiej klasie, bo nie byłam jeszcze w ciąży. Obejmowałyśmy się ramionami i miałyśmy na sobie takie same ubrania. Pod spodem widniało ta sama najlepsza przyjaciółka od ponad 20 lat. Zredagowałam niektóre szalone zwroty Eve na swoim profilu i poszłam do kuchni, żeby nalać sobie trzeci kieliszek wina. Kiedy zamknęłam drzwi do lodówki, na podłogę spadł magnes. Kartka papieru, którą przytrzymywał, zawirowała w powietrzu i wylądowała u moich stóp. Podniosłam ją. Podczas jednego z naszych wieczorów filmowych Eve namówiła mnie na stworzenie mojej listy marzeń. Napisała te słowa na kartce pogrubionymi literami i je podkreśliła. Pierwsze pozycje na liście były zanotowane jej pismem. Zaczynało się niewinnie. Zostać nauczycielką, pojechać do Rzymu, założyć wielki ogród z samymi kwiatami, wziąć lekcję tańca, iść na bal, nauczyć się surfować, pojechać na festiwal muzyczny, zostawić choinkę do marca, kupić mopsa. Były to rzeczy, które zawsze chciałam zrobić, ale nie mogłam, bo Ryan się nie zgadzał. Nie chciał, żebym wróciła do szkoły, wyjechała na wycieczkę do Europy, kupiła psa czy też założyła ogród dla samej przyjemności wąchania kwiatów. Mieliśmy ogródek na podwórku, ale mój mąż sadził w nim warzywa. Uważał, że nie ma sensu sadzić kwiatów tam, gdzie nikt ich nie widzi. Uwielbiałam też drzewka choinkowe. Lubiłam schodzić po schodach rano, kiedy było jeszcze ciemno, i podziwiać, jak ozdobione drzewko rozświetla salon. Ale Ryan nienawidził wszelkich dekoracji. Nazywał je śmieciami i zawsze nalegał, abyśmy rozebrali choinkę już 26 grudnia. Gdyby zależało to tylko ode mnie, trzymałabym ją przez cały rok. Marzyłam też o mopsie, ale mój były mąż twierdził, że ma alergię na psy, chociaż mieliśmy mnóstwo przyjaciół z psami i nic mu się nie działo, gdy ich odwiedzał. Przez całe nasze małżeństwo odkładałam swoje marzenia na bok. To dlatego Eve stworzyła dla mnie tę listę. Teraz to ja o sobie decydowałam. Nadeszła moja kolej. Pierwsze 9 pozycji na liście było niewinnych, ale gdy skończyłyśmy drugą butelkę wina, zrobiło się bardziej interesująco. Nosić seksowną bieliznę pod ubraniem bez powodu. Umówić się z 7 mężczyznami w 7 nocy. Uprawiać seks w miejscu publicznym, gdzie mogę zostać przyłapana. Przygoda na jedną noc, zupełnie anonimowo. Seks analny. Trójkąt, wykreślony po debacie z Eve. Złożyłam kartkę i wsadziłam ją do portmonetki. Nie chciałam, żeby mój syn ją znalazł po powrocie do domu na wakacje. Poszłam z napełnionym kieliszkiem z powrotem na kanapę i usiadłam przy laptopie. Gapiłam się na ekran przez chwilę. Match.com. Upiłam łyk i przejrzałam zdjęcia, które zamieściła Eve. Tak naprawdę na żadnym nie było widać całej mojej twarzy. Gdybym udostępniła profil, nikt by się nie zorientował, że to ja. Poza tym musiałam się w końcu z kimś umówić, jeśli chciałam zrealizować chociaż połowę punktów z mojej listy marzeń. Sama nie wiedziałam, dlaczego zrobiłam coś, czego nigdy bym się po sobie nie spodziewała. Może to z powodu tej listy, która przypominała mi o tych wszystkich niespełnionych marzeniach? A może to wino? Albo po prostu nadszedł czas? Udostępniłam swój profil. Pieprzyć to. Teraz moja kolej.
Rozdział 2. Ford. Moja asystentka miała rewelacyjny tyłek. Jak do cholery udaje ci się tu pracować? Głowa Logana odwróciła się i kiwała w rytm kołysania bioder Esme, która zmierzała do drzwi mojego biura. Właściwie to mu się nie dziwiłem. Jej tyłek był istnym dziełem sztuki. Pełny i okrągły, aktualnie owinięty w obcisły czerwony materiał, wyglądał jak doskonałe, odwrócone serce. Gdy głowa mojego przyjaciela dotknęła jego ramienia, wiedziałem, że w wyobraźni przekręca to serce do góry nogami. Esme dotarła do drzwi i obejrzała się przez ramię z kokieteryjnym uśmiechem. Czy mogę coś jeszcze dla pana zrobić, panie Donovan? Panie Beck? Nie trzeba, dzięki, Esme. Logan nie byłby sobą, gdyby trzymał gębę na kłódkę. Czy musiałbym się tu zatrudnić, żeby usłyszeć rano, jak mówisz do mnie, panie Beck, z tym akcentem? Esme przeprowadziła się niedawno do Nowego Jorku, z Paryża. Wyraźny francuski akcent potęgował dodatkowo jej seksapil, przez co z 10 stawała się 11. Nie powinienem był jej prosić o kawę, kiedy gościłem Logana w swoim biurze. Zignoruj mojego przyjaciela, proszę. Rzadko wychodzi z domu. Mogłabyś zamknąć za sobą drzwi? Zgniotłem kartkę papieru w kulkę i rzuciłem nią w niego. Przestań się gapić na moją pracownicę, dupku. Pozwie cię za molestowanie w miejscu pracy. Tylko mi nie mów, że na nią nie lecisz. Nie zanurzam pióra w firmowym tuszu. Od kiedy? Ostatnim razem, kiedy byłem w twoim biurze, grzmociłeś tę rudą z księgowości z cholernie seksownymi butami. I jeśli się nie mylę, jej kuzynkę też. Jednocześnie, ty pieprzony szczęściarzu. To było bardzo dawno temu. Od tamtej pory trochę już dojrzałem. Logan odchylił się na krześle z uśmiechem. A, zapomniałem, zgadza się. Recepcjonistka, panna Maciła. Jak miała na imię, Misty Marsza? Magdalen? Maggie, nie przypominaj mi o niej. Kosztowała mnie fortunę. Chętnie zapłaciłbym fortunę za to, co ci dała. Tyle, że jej nie masz, kretynie. Kilka lat temu przechodziłem trudny okres i chyba zabrakło mi rozumu. Moja recepcjonistka nagrała filmik, jak robi mi loda pod moim biurkiem. Nie miałem pojęcia, że chce mnie wrobić. Ustawiła kamery pod 2 różnymi kątami i kazała mi udawać wkurzonego szefa, który zleca zadanie sekretarce. Nigdy wcześniej nie bawiłem się w odgrywanie ról i uznałem to za cholernie podniecające. Do czasu, kiedy pokazała mi kopię nagrania i zagroziła pozwem za wykorzystywanie seksualne. Mój adwokat kazał mi podpisać ugodę, by sprawa nie trafiła do sądu. Dostałem bezcenną lekcję biznesową, po której szybko dorosłem. Tego mnie na studiach nie nauczyli.
To co robimy w przyszłym tygodniu?
Zapytał Logan. Spotykamy się u mnie o 18:00 i podjedziemy metrem na 81. Co roku urządzałem sobie z kumplami ze studiów weekendową rundę po pubach. Zaczynaliśmy dość wcześnie i zaliczaliśmy różne bary w okolicy przystanku metra. W każdym spędzaliśmy godzinę. 10 przystanków metra, 10 różnych barów. Zwykle chłopaki zaczynały odpadać już na 5. przystanku, ale my z Loganem zawsze wytrzymywaliśmy do końca. Oszczędzałem się i piłem wodę między drinkami. A Logan, cóż, nie miał żadnego sposobu, ale skurwiel potrafił wypić więcej drinków niż ktokolwiek inny, kogo znam.
Co powiesz na rozgrzewkę w O'Malley's?
Spojrzałem na godzinę na moim telefonie.
Jest 10:30.
I? Logan wzruszył ramionami.
Ja tu pracuję, właściwie to musisz już iść. Mam spotkanie za 10 minut.
Nadal nie dowierzam, że możesz poprosić takiego perskiego kociaka, żeby przyniósł ci kawę.
Kobieta z Paryża to paryżanka, a nie persjanka, kretynie. I nie wszystko jest takie proste, na jakie wygląda.
Nieważne. Wzruszył ramionami i wstał.
Pijemy dziś wieczorem?
Nie mogę, odbieram Bellę.
Ach, Anabela, jak się miewa twoja mała siostrzyczka?
Już nie taka mała. Spędziła semestr w Madrycie. Wraca dziś do domu. Obiecałem, że ją odbiorę z lotniska.
Jest już na studiach?
Wkrótce zacznie drugi rok. 19-latka.
Cholera, była takim słodkim dzieciakiem. Teraz, kiedy już osiągnęła wiek przyzwolenia, jest pewnie piekielnie seksowna.
Nawet o tym nie myśl, dupku. Logan zachichotał i wyciągnął do mnie rękę. Uścisnęliśmy sobie dłonie.
A więc w przyszłym tygodniu, przystojniaczku?
Zadzwonił interkom i rozległ się głos Esme.
Ford, masz na linii panią Peabody.
Peabody? Logan zmarszczył czoło. Nadal rozmawiasz z tą wariatką?
Nie jest wariatką, tylko ekscentryczną starszą panią.
Ekscentryczna to tylko uprzejme określenie na wariatkę.
Logan potrząsnął głową.
Czasami się o ciebie martwię. Podejrzewam, że możesz być równie szalony jak ona.
Spadaj, idioto. I nie nękaj po drodze mojej recepcjonistki. Nie było sensu wychodzić z biura i jechać przez miasto do mieszkania tylko po to, aby potem znów wrócić do centrum i o 22:00 ruszyć na lotnisko. I tak miałem mnóstwo do zrobienia. O 19:00 na piętrze było już zupełnie pusto. Zostałem tylko ja i ekipa sprzątająca. Zamówiłem tajskie jedzenie i usiadłem w części wypoczynkowej przed oknami. Nie chciałem siedzieć za biurkiem tyłem do miasta. Zapadłem się w skórzaną kanapę, zdjąłem buty i oparłem stopy o szklany stół przede mną. Zostało mi jeszcze kilka godzin do wyjazdu, więc zabrałem się za przeglądanie maili, jedząc pałeczkami danie z kartonowego pojemnika. Moja skrzynka odbiorcza była cholerną katastrofą. Zawsze znajdowało w niej jakieś 300 nieprzeczytanych wiadomości. Posortowałem je od najstarszych do najnowszych i otworzyłem maila, z którym zwlekałem od prawie tygodnia. Dyrektor marketingu prosił, żebym rozważył zainwestowanie $500,000 w kampanię reklamową na match.com. Zwykle ufałem jego ocenie sytuacji, w końcu współpracował z tatą przez 25 lat. Ale nie byłem przekonany, że serwis randkowy jest właściwym miejscem do promowania ekskluzywnej przestrzeni biurowej na Manhattanie. Choć to byłby duży krok. Moje wątpliwości wynikały po części z tego, że nie miałem pojęcia, jak funkcjonują randki internetowe, ani jakie są nawyki zakupowe użytkowników. Po przeczytaniu propozycji w PowerPoincie kliknąłem link na ostatnim slajdzie. Zdecydowałem, że przetestuję witrynę. Założenie konta zajęło mi około 10 minut. Kiedy przeszedłem do wyszukiwarki, poczułem się, jakbym robiąc zakupy w supermarkecie, szukał składników na swoje ulubione danie. zainteresowania, pochodzenie, wzrost, budowa ciała i tym podobne. Wkręciłem się i wpisałem na swoim profilu, co lubię, aby wyszukiwarka mogła dopasować do mnie kobiety o podobnych zapatrywaniach. Zaproponowano mi ponad 1000 profili. Przejrzałem kilka z nich i już po chwili jedna twarz zaczęła zlewać się z drugą. Odniosłem wrażenie, że wszystkie kobiety, które widziałem w najpopularniejszych barach, miały konto na tym cholernym portalu. Obejrzałem jeszcze kilka innych profili i zwróciłem uwagę na pojawiające się na stronie reklamy. W ciągu kilku minut portal zebrał o mnie wystarczająco dużo informacji, aby podsunąć mi reklamy produktów, które mógłbym kupić. Wymieniłem wędrówki piesze jako jedno z moich hobby, a w punkcie dotyczącym dochodów zaznaczyłem ponad 250 tysięcy rocznie. Po lewej stronie ekranu pojawiła się reklama plecaka z najwyższej półki na każdą pogodę. Marki Patagonia za 400 dolców. Ta witryna naprawdę znała swoich użytkowników. Zbierała o nich więcej intymnych szczegółów niż jakakolwiek inna strona. Po zakupieniu niebieskiej torby Mountain Elite wróciłem do swojej skrzynki mailowej i odpisałem dyrektorowi marketingu, że możemy w to wchodzić. Nie miałem zupełnie ochoty na dalsze czyszczenie skrzynki, ale zostało mi jeszcze sporo czasu do wyjazdu na lotnisko po Belle, więc zawęziłem kryteria wyszukiwania na match.com i zaktualizowałem profil. Zatrzymałem się na kategorii wiekowej i gapiłem się w ekran przez jakieś 10 minut. 18 do 24, 25 do 31, 32 do 38. W dojrzałym wieku 25 lat skończyłem z umawianiem się z dzierlatkami z pierwszej kategorii wiekowej. Okropnie mnie nudziły i straciłem cierpliwość do ich gierek. Pragnąłem kobiety, która wie, kim jest, a nie takiej, która usiłuje jedynie spełnić moje oczekiwania. Zaznaczyłem grupę wiekową od 25 do 31 lat, po czym mój kursor zawisł nad kwadracikiem poniżej. Dlaczego właściwie miałbym wykluczyć wspaniałą 32-latkę? Taka kobieta miałaby większe doświadczenie i na pewno byłaby bardziej ogarnięta. Klik. Po moich modyfikacjach portal zaproponował mi zaledwie 12 kobiet, które miały być idealnymi kandydatkami na moją partnerkę. Pierwsze 5 wydawało się na tyle interesujących, że zdecydowanie warto było się im przyjrzeć. Zaraz potem zajrzałem jednak na profil jakiejś kobiety z New Jersey, który tak mnie rozbawił, że zaśmiałem się głośno. Zaintrygowany kliknąłem na jej zdjęcia. Zamieściła ich tylko kilka, ale jedno szczególnie zwróciło moją uwagę. Zrobiono je z boku i uchwycono moment jej skoku do basenu. Jej ciemne włosy powiewały w powietrzu, a na twarzy widniał uśmiech. Nie mogłem się dobrze przyjrzeć jej ciału, bo miała podkulone nogi, ale pod jej bikini rysowały się piękne kobiece kształty. Co więcej, wyglądała na kobietę, której bardziej zależało na zabawie niż na zepsuciu sobie fryzury czy makijażu w basenie. A ja już miałem dość dziewczyn, które były jej przeciwieństwem. Zanim mój telefon zawibrował, przypominając mi, że nadszedł czas pojechać po Belle, zmarnowałem prawie 2 godziny na serwisie, którego nigdy nie planowałem odwiedzić. Już miałem zamknąć laptopa, kiedy zauważyłem ostatnie otwarte okno ze zdjęciem kobiety skaczącej do basenu. Znów się uśmiechnąłem i zamknąłem je. Mój palec zawisł nad przyciskiem zasilania i już miałem wyłączyć Maca, ale w ostatniej chwili zmieniłem zdanie i wróciłem do serwisu. Przejrzałem ponownie zaproponowane mi profile, szukając tego konkretnego. W końcu znalazłem Val 44 i zerknąłem jeszcze raz na jej profil. A co mi szkodzi? Dlaczego nie? Mnóstwo ludzi korzysta z takich portali. Kliknąłem przycisk pod jej profilem, żeby dać jej znać, że jestem zainteresowany. Tu jest tak cholernie nudno. Wciągnąłem ostatnią torbę mojej siostry do mieszkania i wyjąłem butelkę wody z lodówki. Było dość mokro, jak na koniec maja. Manhattan jest nudny, a to ciekawe. Bella przewróciła oczami. Nie miałam na myśli Manhattanu, tylko twoje mieszkanie. To żadna rozrywka zatrzymać się u brata.
Gdzie indziej miałabyś się zatrzymać? Poza tym przyjechałaś tu tylko na wakacje, a nie na całą wieczność.
Dzięki Bogu. 5 lat temu, kiedy zginęli nasi rodzice, Bella miała zaledwie 14 lat. Chociaż byłem tylko 20-latkiem, nawet nie przeszło mi przez myśl, że miałbym się nią nie zaopiekować. Poczułem jednak wielką ulgę, kiedy zdecydowała się wyjechać na studia. Przerastało mnie zajmowanie się 19-latką.
W naszym letnim domku. Pojadę do Montauk.
Nie mogę dojeżdżać stamtąd do pracy.
I co z tego? Kto cię o to prosi? Ja spędzę lato tam, a ty tutaj.
Nie ma mowy.
Dlaczego?
Bo byłabyś tam sama, bez ochrony.
To Montauk. Nikt tam nawet nie zamyka drzwi. W dzieciństwie spędzaliśmy w tym miejscu każde lato. Jest bezpieczniejsze niż Manhattan.
Skąd mam wiedzieć, że nie będziesz urządzać szalonych imprez?
A jeśli będę, to co z tego?
Masz 19 lat, nie 21.
A ty nie piłeś alkoholu ani nie urządzałeś imprez przed 21 rokiem życia?
Zapytała z uniesioną brwią.
To co innego.
Dlaczego?
Bo tak. Boże, Ford, kiedy zmieniłeś się w tatę?
Nie byłem przekonany, że nasz domek na plaży to dobre miejsce dla Belli. Nawet gdybym zainstalował tam system alarmowy. Nie pojechaliśmy tam ani razu od śmierci rodziców. Z tym miejscem wiązało się zbyt wiele wspomnień, takich jak mama polewająca nam stopy wodą z gumowego węża, śniadanie z tatą na tylnym tarasie, tata oparty o framugę drzwi i przyglądający się w milczeniu mamie tańczącej do muzyki w kuchni. Przypomniało mi się, jak się uśmiechał, kiedy na nią patrzył. I to wspomnienie podrażniło ranę, która dopiero zaczęła się goić. Nasz księgowy zasugerował kiedyś, żebyśmy wynajęli komuś tę nieruchomość. Ale nawet się nad tym nie zastanawiałem. Wolałem tracić pieniądze na utrzymywanie tego domu, niż wpuścić tam obcych. Bałem się, że Bella nie zniesie tych wspomnień. Szczerze mówiąc, sam nie wiedziałem, czy bym je zniósł. Pewnie powinienem był wystawić dom na sprzedaż.
No, weź, Ford. Wiesz, że nie potrzebuję twojego pozwolenia na wyjazd. Mogę tam pojechać, kiedy będziesz w pracy.
Oczywiście miała rację. Bella już dawno skończyła 18 lat i mogła jechać, gdzie tylko chciała. Jedyne, nad czym miałem jeszcze kontrolę, to jej finanse. Miałem nimi zarządzać, dopóki nie skończy 21 lat.
Może moglibyśmy tam spędzić weekend? Zapytałem.
Masz na myśli nas dwoje?
Ojej, jak romantycznie. Brzmi cudownie.
Westchnąłem. Zapowiadało się długie lato.
Rozdział 3. Valentina. Na początku spędzanie czasu na portalu randkowym było całkiem przyjemne. Przeglądałam profile przy lampce wina i czytałam kolejne wiadomości, ale po kilku dniach dotarło do mnie, że nie zamierzam nikomu odpisać, choć niektórzy faceci wydawali się całkiem mili. Nie miałam pojęcia, co właściwie miałabym im napisać. Nie byłam na to gotowa. Właśnie miałam się wylogować i położyć spać, kiedy na dole ekranu pojawiła się wiadomość. Nie wiedziałam nawet, że można tam czatować. Donovan 620 z Nowego Jorku napisał: mam na drugie, Ryan. Czy to mnie dyskwalifikuje? Zapomniałam wygasować z profilu wzmiankę o Ryanie, którą umieściła tam Eve. Za bardzo skupiłam się na usunięciu zdania o faworyzowaniu facetów z nikami w stylu król Canilingus. Ale to chyba dobrze, bo czułabym się dziwnie, gdybym miała się zwracać imieniem Ryan do innego mężczyzny po tylu latach spędzonych z mężem. Poza tym tak samo nazywał się mój syn. Po kilku minutach pojawiła się kolejna wiadomość. Donovan 620. Serio? Zostałem odrzucony ze względu na drugie imię? Mogę je zmienić, jeśli to problem, chociaż zasmuciłbym tym mojego dziadka. Jego wiadomość mnie rozśmieszyła, więc odpisałam: Val 44, właściwie to drugie imię jakoś ujdzie, o ile nie będziesz się nim przedstawiać i zobowiążesz się do używania tylko pierwszej litery w podpisie. Donovan 620, jeśli ktoś, kogo tu poznasz, przedstawi ci się swoim pierwszym i drugim imieniem oraz nazwiskiem, natychmiast go zablokuj. To by było bardzo dziwne. Val 44, chyba masz rację. Donovan 620. Często to słyszę. Więc dlaczego jesteś tak antyrajanowa, Valentino D? Użył mojego pełnego imienia, co oznaczało, że musiał sprawdzić mój profil, więc zaciekawiona weszłam na jego. Znalazłam tam tylko jedno zdjęcie, które zdecydowanie przykuło moją uwagę. Zrobiono je z ziemi i skakał na nim z deski do basenu z podwiniętymi nogami, obejmując dłońmi kolana. Zdjęcie było prawie identyczne jak moje profilowe, z wyjątkiem tego, że przedstawiało mężczyznę. Przyjrzałam się bliżej. Nie ulegało wątpliwości, że Donovan 620 jest mężczyzną, w dodatku z niesamowicie muskularnymi ramionami. Nawet mięśnie jego łydek napięły się podczas skoku. Na ekranie pojawiła się kolejna wiadomość. Nie odpowiedziałam na jego pytanie o Ryana. Donovan 620, jesteś zajęta sprawdzaniem mojego profilu, czy mnie ignorujesz? Val 44, ignoruję cię. Donovan 620, niezbyt dobrze ci to wychodzi, skoro właśnie mi odpowiedziałaś. Znów wywołał uśmiech na mojej twarzy, więc postanowiłam się przyznać. Val 44, no dobrze, sprawdzam twój profil. Zauważyłeś coś interesującego w naszych zdjęciach profilowych? Donovan 620, to właśnie przykuło moją uwagę. Warto zmienić drugie imię dla kobiety, która skacze do basenu na bombę. Donovan był dowcipny. Polubiłam go. Jego mięśnie też. Dolałam sobie wina. Donovan 620. To nie jedyny zbieg okoliczności. Śmiało, sprawdź mnie. Znów kliknęłam na jego profil i czytałam dalej. Wiek 25. Moja idealna partnerka. Na tyle dorosła, żeby znać życie i na tyle młoda, żeby mieć gdzieś opinię innych. Mądra, uwielbia przyrodę i proste rzeczy w życiu, na przykład malownicze trasy. Val 44. Specjalnie to dodałeś? Donovan 620. Nie. Val 44. Wygląda na to, że mamy trochę wspólnych cech. Szkoda, że nie spełniam twoich pozostałych kryteriów. Donovan 620. Jakich? Val 44. Zdecydowanie jestem wystarczająco dorosła, żeby znać życie, ale raczej się przejmuję opiniami innych. Donovan 620. Przymknę na to oko, skoro nie odrzuciłaś mnie z powodu niefortunnego drugiego imienia. Val 44. To bardzo miłe z twojej strony, ale mamy jeszcze inny problem i obawiam się, że nie uda się nam go przeskoczyć. Donovan 620. Jaki? Val 44. Jesteś dla mnie za młody. Masz 25, a ja 37. Donovan 620. Zaznaczyłaś na swoim profilu, że wiek twojego idealnego partnera to od 25 do 38. Val 44. To nie ja, tylko moja przyjaciółka. Niedawno zaktualizowałam profil i zaznaczyłam kategorię powyżej 35 lat. Donovan 620. To twoja bliska przyjaciółka? Val 44. Tak, dlaczego pytasz? Donovan 620. W takim razie powinnaś jej posłuchać. Znacie i na pewno nie zaznaczyła tego przypadkiem. Val 44. Tak, ale... Zanim zdążyłam mu odpisać, wysłał mi kolejną wiadomość. Donovan 620. Wiek to tylko liczba. Najważniejsze, że jesteś młoda duchem, skoro skaczesz na bombę do basenu i wybierasz malownicze trasy zamiast szybkich autostrad. Nie odrzucaj mnie jeszcze. Porozmawiajmy przez chwilę. Sprawdźmy, czy znajdziemy wspólny język i potem zdecydujemy. Val 44. No nie wiem, Donovanie. Mam dziecko. Mój syn jest niewiele młodszy od ciebie. Donovan 620. Daj nam tydzień, proszę. To moje pierwsze doświadczenie z match i na pewno nie chcesz mi go zepsuć. Mógłbym potem mieć uraz na całe życie. Zastanawiałam się przez chwilę nad jego propozycją. Na pewno nie zamierzałam się z nim spotykać osobiście. Val 44. To naprawdę twoje pierwsze doświadczenie na tym portalu? Donovan 620. Przysięgam, możesz sprawdzić datę dołączenia na moim profilu. Doszłam do wniosku, że nie ma powodu, by kłamać w tak nieistotnej sprawie, więc uwierzyłam mu na słowo. Może rozmowa z kimś, dla kogo taki kontakt również jest czymś nowym, nie była takim złym pomysłem. Jego brak doświadczenia z takimi serwisami złagodził nieco mój stres związany z poczuciem, że nie mam pojęcia, jak się zabrać do tego całego randkowania. Wal 44. I po prostu porozmawiamy przez internet przez tydzień. Nie spotkamy się osobiście? Donovan 620. Nie, jeśli nie zechcesz. Wiedziałam, że nadszedł czas zanurzyć palec u nogi w wodzie. Dlaczego miałabym nie zrobić tego małego kroku i nie porozmawiać z nim online? To byłaby dobra praktyka. I tak do niczego to nie doprowadzi, więc co mi szkodzi? Wal 44. Okej, tydzień. Nie uprzedziłaś mnie, że zamierzasz zamienić grill z okazji Dnia Pamięci w wielki bankiet. Podałam i w szklaną paterkę z moim domowym tiramisu, jej ulubionym. Zaprosiłam tylko kilkoro dodatkowych gości. Przez drzwi francuskie było widać z kuchni jej podwórko, na którym znajdowało się jakieś 50 osób, a w domu również kręcili się ludzie. Zwykle na grilla u Monroe'ów z okazji Dnia Pamięci przybywało góra 20 gości. Kilkoro. Kim są te wszystkie osoby? Gdybym wiedziała, przyrządziłabym dwa desery. Eve machnęła ręką w odpowiedzi i zaczęła grzebać w szufladzie. Po chwili wyciągnęła z niej wielką łyżkę i zanim zdążyłam ją powstrzymać, zgarnęła spory kawałek mojego pysznego deseru, który jej właśnie podałam. Przyrządzałam to tyle godzin. I tak nie zamierzałam się tym dzielić. Nie zauważyłaś, że co roku chowam twoje tiramisu w lodówce i przypadkiem zapominam je wystawić? Mój telefon zawibrował w kieszeni. Ostatnio zdarzało się to bardzo często. W ciągu ostatnich 4 dni spędziłam wiele godzin na rozmowach z Donovanem na czacie. Przeszliśmy nawet z aplikacji randkowej do wysyłania SMS-ów. Nie było to zapewne najmądrzejsze posunięcie, ale teraz przynajmniej telefon powiadamiał mnie, kiedy Donovan do mnie napisał i nie musiałam otwierać aplikacji co 5 minut, żeby sprawdzić, czy nie przeoczyłam jakiejś wiadomości. Donovan, zostawiłaś trochę tiramisu w domu? Valentina, nie, bo bym je zjadła. To moja słabość. Równie dobrze mogłabym przykleić sobie kaloryczne biszkopty do tyłka. Donovan, teraz biszkopty wydają mi się niezwykle apetyczne. Poczułam lekkie mrowienie, czytając to zdanie. Zwykle był bardzo kulturalny, ale czasami wtrącał takie seksowne uwagi. A to mi się podobało. Z kim tam piszesz? Zapytała Eve. Z nikim. Z nikim, tak? Zmrużyła oczy. Tom Monroe uratował mnie przed dalszym przesłuchaniem. Wszedł do domu, objął żonę w talii, przyciągnął ją do siebie i wykradł jej z ręki łyżkę. Włożył sobie do ust spory kawałek mojego pięknego tiramisu i powiedział z pełnymi ustami: to lepsze niż seks. Mówiłam ci, Eve uniosła brew, jest stary. Jej mąż zupełnie zignorował tę uszczypliwą uwagę, przyzwyczajony do docinków żony. Poznałaś już Jonathana? Zapytał mnie. I wszturchnęła go łokciem. Dopiero przyjechała. Nie wspominałam jej jeszcze o Jonathanie. Tom prychnął. Ani o Willu, Jacku, Mike'u, Adamie i Timim? Chociaż myślę, że co do tego ostatniego się mylisz. I Timmy jest gejem. O czym on mówi? Wbiłam wzrok w przyjaciółkę. Eve zabrała mężowi wielką łyżkę i włożyła do ust jeszcze większą porcję deseru. Wskazała palcami na swoje policzki i wydała z siebie zniekształcone dźwięki, usiłując się zasłonić tym, że nie może mówić. Spojrzałam ponad jej ramieniem. Tom, co zrobiła twoja żona? Zmusiła mnie do zaproszenia wszystkich mężczyzn z mojego biura. Domyślam się, że nic o tym nie wiedziałaś. Zgadza się. Potwierdziłam i obróciłam się do Eve. Proszę, powiedz, że nie oświadczyłaś im, że jestem singielką i chcę kogoś poznać. Oczywiście, że nie. Dzięki Bogu. Powiedziałam im, że jesteś singielką i chcesz się z kimś przespać. Moje oczy zrobiły się wielkie jak spotki. Żartuję. Eve wyciągnęła rękę i położyła mi dłoń na ramieniu. Mam nadzieję. Chodź. Pozwól, że przedstawię ci kilka osób. Eve wyrwała się z uścisku męża i założyła mi rękę na szyję. Jonathan okazał się naprawdę miłym facetem, ale nie w moim guście. Nie chodziło o wygląd, był całkiem przystojny. Problem polegał raczej na jego zbyt bogatej duchowości. Nie zrozumcie mnie źle, lubię mężczyzn wierzących w siłę wyższą, ale kiedy ktoś przez 15 minut w trakcie pierwszej rozmowy opowiada o kościele i religii, to dochodzę do wniosku, że może być zbyt rozmodlony jak na moje częste przeklinanie. Will z kolei mieszkał z matką i nigdy nie był żonaty. Każdej kobiecie zapaliłaby się czerwona lampka, nawet takiej jak ja, która nie umawiała się na randki. Mike przez pół godziny opowiadał o swojej byłej żonie. Najwyraźniej nadal miał obsesję na jej punkcie. A Timmy? Cóż, Tom dobrze go rozpracował. Był bardziej zainteresowany Mike'iem niż mną. Został jeszcze Adam. 1,80 m, gładko ogolony, szerokie ramiona pod granatowym polo z konikiem i mokasyny Ferragamo wzbudziły moje zainteresowanie. Pracujesz z Tomem w Dun & Monroe? Zapytałam. Tak, od około roku. Czym się tam zajmujesz? Jestem wicedyrektorem od spraw finansów. Przez następne pół godziny poznawaliśmy się nawzajem. Był zabawny, bystry, przystojny i uprzejmy. Z całą pewnością spełniał wszystkie kryteria mężczyzny, z jakim powinnam się umówić. A jednak nie poczułam motylków w brzuchu. Może miałam zbyt duże oczekiwania. Naoglądałam się głupich filmów romantycznych. Czułam to podekscytowanie, kiedy poznałam Ryana. Ale wtedy byłam jeszcze nastolatką. Może przed 40 flirtowanie z mężczyzną jest już o wiele mniej ekscytujące. To miałoby sens. Kiedy mnie przeprosił i poszedł na bok odebrać telefon, zdałam sobie jednak sprawę, że zupełnie nie o to chodzi. Wyciągnęłam komórkę, która zawibrowała mi w kieszeni, a kiedy ujrzałam imię Donowana na wyświetlaczu, serce zatrzepotało mi w piersi, a w brzuchu pojawił się cały rój pszczół. Cholera. Donovan, jak tam impreza, na którą mnie nie zaprosiłaś? Valentina, jest całkiem miło, chociaż spokojniej niż zwykle. Zupełnie inny klimat. Nikt się nawet nie kąpie. Donovan, nikt się nie kąpie? Widzisz, mogłaś mnie zaprosić. Już byłbym w basenie, a ty razem ze mną. Rozejrzałam się dookoła. Typowy grill przy basenie Monroe'ów w tym roku przypominał raczej przyjęcie koktajlowe. Ludzie byli bardziej eleganccy, a atmosfera miła, ale sztywniejsza. Nie przypominało to beztroskich imprez, jakie zwykle urządzała Eve. Valentina, są inni goście niż zwykle. Więcej kolegów z pracy, męża Eve. Donovan, czym się zajmuje? Valentina jest menedżerem funduszy inwestycyjnych. Donovan, brzmi nudno. Zdecydowanie powinnaś była mnie zabrać. Valentina, o, naprawdę? A ty zajmujesz się czymś ekscytującym? Donovan, mówiłem ci, pracuję w swojej firmie. Valentina, tak, ale nie rozwodziłeś się nad tym. Donovan, nie pytałaś. Miał rację. Nie wiedziałam, czy powinnam się zagłębiać w to, kim właściwie jest tajemniczy Donovan. Im więcej ze sobą pisaliśmy, tym bardziej go lubiłam. Ale przecież nie zamierzałam się wiązać z takim młodym chłopakiem, a odkrywanie, że mamy coraz więcej wspólnego, mogłoby nam utrudnić urwanie kontaktu po upływie tygodnia. Zanim zdążyłam mu odpowiedzieć, mój telefon znów zawibrował. Donovan, nie jesteś ciekawa? Valentina, oczywiście, że jestem, po prostu nie chciałam być wścibska. Donovan, chyba raczej się boisz, że mnie polubisz, jak mnie lepiej poznasz. Valentina, wcale nie o to chodzi. Dokładnie o to chodziło. Donovan, tak czy siak, nie przeszkadza mi wścibstwo, więc pytaj. Westchnęłam. Rozglądając się po podwórku, zdałam sobie sprawę, że poznałam tego wieczoru mnóstwo bardzo miłych ludzi, a i tak byłam znacznie bardziej zainteresowana rozmową z Donovanem. Usiadłam i chwyciłam byka za rogi. Valentina, drogi Donovanie, czy mogę zapytać, czym się zajmujesz? Donovan, jasne, Val, cieszę się, że spytałaś. Pracuję na rynku nieruchomości. Zupełnie się tego nie spodziewałam. Wyobrażałam sobie Donowana jadącego na rowerze z przewieszoną przez ramię torbą z przesyłkami lub jako strażaka nowicjusza, na pewno nie jako sprytnego przedsiębiorcę w garniturze z Manhattanu. Valentina, o kurczę, zupełnie mnie zaskoczyłaś.